Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią minister Beatę Kempę, wiceprezesa Solidarnej Polski, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, pani minister, witam i pozdrawiam.
Witam serdecznie, szczęść Boże, również pozdrawiam.
Pani minister, kończący się rok to czas na pewno pewnych podsumowań, ale także patrzenia w przyszłość, w nowy rok. Niepokojące impulsy docierają do nas z Unii Europejskiej. Szykuje się kolejna batalia wymierzona przeciwko Polsce. Okazuje się bowiem, że zobowiązanie podjęte przez 27 szefów państw i rządów w obecności szefowej Komisji Europejskiej, szefa Parlamentu Europejskiego, szefa Rady Europejskiej jest chociażby niewiążące dla pani Jourovej, która zapowiada, że już wkrótce zajmiemy się Polską i Węgrami.
No tak, rzeczywiście my nie mieliśmy absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że sprawa dotycząca tak zwanej praworządności czy warunkowości polegającej na powiązaniu wypłaty środków z Unii Europejskiej z tak zwaną praworządnością rozumianą przez no właśnie decydentów Unii Europejskiej stanie się faktem, że oni nie będą przestrzegać żadnych umów czy konkluzji, niezależnie od tego, czy one mają dżentelmeński charakter, czy też charakter takiego właśnie dokumentu jak konkluzje. I niemal z następnego, można powiedzieć, dnia po przyjęciu budżetu Unii Europejskiej, bo o to chodziło o niemieckiej prezydencji, żeby to za jej prezydencji został ten dokument jako wieloletnie ramy finansowe przyjęty. Miała taką ambicję, nie chciała tego pozostawić jako sukcesu Portugalii. Tak się stało i myślę, że w tym momencie pani Vera Jourová, która podlega pani Ursuli von der Leyen, jest jednym z komisarzy Unii Europejskiej, jako jedna z pierwszych nie dotrzymuje tej umowy, którą zawarło 27 państw razem z Komisją Europejską. To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z takim trendem, który my określamy jako już bardzo intensywną federalizację Unii Europejskiej. Po raz kolejny to pokazuje, że tworzy się, no, moim zdaniem, taki jakby quasi rząd, czyli Komisja Europejska, taki właśnie rząd, który będzie chciał wydawać polecenia, rządzić, zaciągać zobowiązania, krótko mówiąc, działać w imieniu owych 27 państw. I że ta federalizacja takimi tylnymi drzwiami, poza traktatowymi oczywiście, bo w traktacie są zupełnie inne zapisy, które niejednokrotnie przytaczaliśmy państwa, chociażby artykuł 4 Traktatu Unii Europejskiej. I to wszystko pokazuje, że ten trend jest bardzo silny i że temu trendowi trzeba się opierać, dlatego że myśmy zupełnie inaczej postrzegali Unię Europejską w 2004 roku, czy nawet wcześniej, kiedy toczyła się w Polsce dyskusja na temat akcesji, na temat tego, czy wchodzimy do Unii Europejskiej, czy też nie. Natomiast tutaj myślę, że czeka nas rzeczywiście w nowym roku 2021, chociaż bardzo byśmy sobie życzyli, żeby on był lepszy pod każdym względem, nie tylko tym pandemicznym, bo to, no miejmy nadzieję, że będzie zmierzało w dobrym kierunku, ale i też właśnie w owej kwestii dotyczącej stosunków Unia Europejska, państwa członkowskie. I co do tego, że będzie bardzo trudno, to ja nie mam żadnych złudzeń i myślę, że ta walka będzie absolutnie bardzo wytężona. To będzie starcie, tak? Dwóch wizji Europy, które w tej chwili są mocno zaznaczone, czyli właśnie Europy federalistycznej, z jednym rządem, z jednym prokuratorem generalnym, być może nawet z jedną armią, bo przecież widzimy te działania związane chociażby z kwestią armii. One są jakby równolegle prowadzone do tego, co dzieje się w sojuszu NATO. To jest ewidentne, więc te zalążki mamy tutaj również. I dlatego my musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy chcemy federalizacji, czy też chcemy państw Unii Europejskiej jako związku państw narodowych, które działając w obrębie traktatu Unii Europejskiej, wzajemnie się szanując, ubogacają i współpracują ze sobą w tych wszystkich dziedzinach, które przewiduje traktat.
Pani minister, te nieustanne batalie wymierzane przeciwko Polsce i Węgrom to stały element różnego rodzaju kampanii, które toczyły się na arenie międzynarodowej w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. Ta sama pani Vera Olga Jourova powiedziała, że musimy chronić unijne fundusze przed niewłaściwymi systemami politycznymi, a zatem rodzi się pytanie, na czym ma polegać niewłaściwość chociażby polskiego systemu politycznego, gdzie mamy rząd i prezydenta wybranego zgodnie z prawami demokracji przez większość społeczną.
No, że drogi ojcze i kochani radiosłuchacze, oni się już po prostu nie kryją. Dla nich porządek i wartości to są te, które oni wyznają, które w ich ocenie powinny funkcjonować i które powinno się narzucać tym krajom, które, tak jak Polska i Węgry, które nie chcą przyjąć tego porządku, póki są jeszcze rządy konserwatywne, rządy prawicowe, rządy propaństwowe, no i też rządy, które wyrastają na gruncie wartości przede wszystkim chrześcijańskich, tak jak podobnie wyrosła Unia Europejska. I to jest oczywiste, że tutaj w tych swoich wywodach właściwie już w tej chwili nawet nie w zawalowany sposób, ale w sposób absolutnie ewidentny, będzie próba narzucenia porządku wartości, które wyznają niektóre kraje Unii Europejskiej, które zgoła zupełnie inaczej postrzegają kwestię czy życia, czy kwestię dotyczącą właśnie samostanowienia w zakresie, który nie jest objęty traktatem o funkcjonowaniu, traktatem o Unii Europejskiej. I to bardzo dobrze, bardzo, może nie tyle dobrze, co bardzo wybitnie wybrzmiało, jeśli Państwo pozwolicie, to warto przytoczyć jeszcze raz debatę, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, a która nie powinna się odbyć, bo nie jest ten temat objęty zakresem traktatu. To była debata na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce dotyczącego aborcji eugenicznej. I tam bardzo jasno kobiety wręcz wykrzyczały, mówiąc tylko i wyłącznie o prawach kobiet, nie wspominając wręcz o prawach dzieci, że dlatego, że my nie szanujemy, w cudzysłowie oczywiście, praw kobiet, należy nam odebrać środki europejskie. Oni dokładnie to tak rozumieją. A więc za chwilę, jeżeli nie będziemy uznawać na przykład małżeństw osób o tych samych preferencjach seksualnych, też nie będziemy przestrzegać wartości europejskich, tym samym nie będziemy godni tego, żeby otrzymywać środki Unii Europejskiej. Jeżeli nie wprowadzimy eutanazji, to wzorem innych państw, to też nie będziemy odpowiadać tym wszystkim wymogom, które według nich spełniają kryteria praworządności. Dokładnie, oni się w tej chwili już z tym zupełnie nie kryją i myślę, że te kroki będą bardzo zdecydowane w kolejnych miesiącach, już 2021 roku.
Pani minister, w tym kontekście batalii cywilizacyjnej mamy do czynienia chociażby z promocją różnego rodzaju zgubnych ideologii. O tym niejednokrotnie mówiliśmy, ale na moment zatrzymajmy się przy konwencji stambulskiej. Coraz większy jest apel różnego rodzaju środowisk w Polsce związany z koniecznością wypowiedzenia tej konwencji stambulskiej, która wprowadza w polski porządek prawny rzeczywiście ideologiczny sieczkę, to swoistego rodzaju lewacki koń trojański, który Polska ratyfikowała.
Tak, i w dodatku jeszcze, tak jak wspominaliśmy wtedy, pamiętacie Państwo, podczas tej bardzo burzliwej dyskusji, kiedy została ratyfikowana w Polsce za czasów Platformy Obywatelskiej, przypomnę, i PSL-u, kiedy obudowana i opakowana rzeczywiście hasłami, które dobrze się sprzedają, terminologią, która jest rzeczywiście też terminologią, która może bardzo mocno mylić, została wtedy przyjęta, ale jest to oczywiście tam klauzula, która mówi, konkretny artykuł, który mówi o tym, że tą konwencję można wypowiedzieć. My stoimy na stanowisku, że powinno się tą konwencję wypowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to będzie bardzo konkretny instrument do realizacji tych zamiarów, które ma w tej chwili Komisja Europejska w zanadrzu i będzie z tego instrumentu korzystać. Ja przypomnę, tam jest taka możliwość zawarta, kiedy będzie przyjeżdżała specjalna komisja, która będzie badała wręcz, czy my te wszystkie elementy, które tam są w zawalowany sposób zapisane, przestrzegamy, więc będzie pisała stosowne raporty. Będzie to tak podobnie jak i z Komisją Wenecką, prawda, która też w taki, a nie inny sposób jest kolejnym narzędziem do tego, żeby tą urzeczywistniać tą ideę Europy federalistycznej, ale też Europy, już w tej chwili można powiedzieć zupełnie antywartości. I ten instrument, jeżeli pozostawimy, to będzie rzeczywiście pod ręką dla tych wszystkich ideologów do wykorzystania, opakowania, robienia z kolejnych raportów, które będą mogły służyć temu, żeby rzeczywiście ewentualnie mieć podstawy do tego, żeby nam te środki europejskie odbierać.
Pani minister, jeszcze jedno ogromne wyzwanie, które przed nami, to ten tak zwany Zielony Ład, który może stać się przysłowiowym gwoździem do trumny dla polskiej gospodarki.
No, rzeczywiście 55% redukcji emisji CO2 w ciągu 10 lat to pogratulować. Naprawdę, jeżeli patrzymy też na to, że jednak Unia nie ma do końca pieniędzy na to, żeby wyłożyć na tak głęboką transformację, to oznacza jedno, że tą transformację będziemy musieli pokryć z własnych kieszeni. To jest oczywiste. I ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy po raz kolejny mieli taką sytuację, jak mieliśmy w Polsce postbalcerowiczowskiej. Wszyscy, którzy ją pamiętają, dobrze wiedzą, co to oznaczało, jak wiele biedy, jak wiele nieprzemyślanych eksperymentów na społeczeństwie, jak wiele wtedy wycierpiało niewinnych osób, w szczególności dzieci. Dlatego chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że ja się nie zgadzam z tą kwestią i że tutaj w tej kwestii, jeżeli nawet mamy te założenia bardzo mocno ideologiczne, to trzeba było na nie wyłożyć po prostu środki, a nie żeby te środki były wyciągane z kieszeni poszczególnych społeczeństw. To jest jakby pierwsza podstawowa rzecz, ale to nas czeka, ta dyskusja nas czeka, ona będzie bardzo głęboka. Ona będzie dotyczyła nie tylko, chociaż w sposób szczególny Śląska i Śląska Opolskiego i wielu tutaj regionów, które kooperują, ale i też, tak jak mówię, wszystkich tych, którzy są w jakikolwiek sposób gospodarczo powiązani z kopalniami, z cementowniami, z elektrowniami. I te idee po prostu, krótko mówiąc, będą bardzo dużo kosztować i każdy, kto to dobrze analizuje, doskonale sobie z tego zdaje sprawę. I będzie to nas bardzo mocno obciążać. Natomiast to jest w ciągu 10 lat, powtarzam, jest to naprawdę niezwykle zgubne. Przypomnę, że Europa emituje około 11% tych właśnie emisji szkodliwych. Natomiast pozostaje jeszcze cały świat, tak? Pozostają Stany Zjednoczone, Chiny, cała Azja, która emituje dużo więcej. Gdyby wszyscy rzeczywiście w tej kwestii ogłosili jakiś jeden wspólny program, dobrze sfinansowany, nie miałabym nic przeciwko temu, ale niestety to jest znowu samo zamykanie się Europy. Podam tylko jeden przykład, jakie są skutki tego typu myślenia. Bardzo proste i to pokazała pandemia. Mianowicie polityka lekowa w Unii Europejskiej. Przez wiele lat wypychana produkcja farmaceutyków, która według właśnie owych ideologów była bardzo wysokoemisyjna i szkodliwa. Ona została wypchnięta tak naprawdę do Azji i dzisiaj pandemia pokazała, jak bardzo przerwały się łańcuchy dostaw i jak bardzo złe decyzje spowodowały to, że byliśmy narażeni na brak sprzętu, brak maseczek, brak sprzętu ochronnego, a także przede wszystkim, co najważniejsze, brak komponentów do produkcji leków. To wszystko zostało wypchnięte do Azji, do Chin, do Indii. No proszę Państwa, trzeba po prostu przewidywać skutki wszystkich planów, czy pomysłów, czy wizji w cudzysłowie różnych osób, które doprowadzą nas potem do tego, że ponosimy bardzo poważne skutki na skutek mało strategicznego myślenia i na skutek tego, że zostały na pewnym etapie podejmowane bardzo nieroztropne, delikatnie mówiąc, decyzje. I ten jeden Państwu przykład tylko podaję, ale tych przykładów moim zdaniem będzie więcej. Ja nie jestem przeciwnikiem życia, wręcz przeciwnie, jestem za tym, żebyśmy żyli i oddychali czystym powietrzem, żebyśmy rzeczywiście energię czerpali w sposób odnawialny, tylko to wszystko, na to wszystko musi być bardzo dokładny plan, bardzo step by step, krok po kroku, ale przede wszystkim, proszę Państwa, na to muszą być fundusze i środki. To nie może być tak, że w ciągu jednej dekady mamy natychmiast zrobić potężną transformację, bo ona się na nas odbije, tak jak chociażby kwestie, tak jak powiedziałam, w latach 90., kiedy dzisiaj niektórzy mówią, no tak, mogliśmy pewne rzeczy zrobić inaczej, mogliśmy być może właśnie tak mocno nie uderzać w społeczeństwo. Ja po prostu przed tym przestrzegam. myśmy to przeżyli. Ja to widziałam na terenach chociażby postpegeerowskich. To były wielkie tragedie i do dzisiaj są, jest też wiele tragedii życiowych. I nie chciałabym po prostu kolejnej biedy dla naszych dzieciaków.
Pani minister, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w aktualnościach dnia. Widzimy, że wyzwań przed Polską, przed nami w nowym roku będzie co niemiara, a zatem życzmy sobie nawzajem, aby ten rok chociaż był lepszy od tego, który mija.
Tak, rzeczywiście jesteśmy ojcze w takim okresie jeszcze bardzo bożonarodzeniowym, a to są święta wielkiej nadziei. Oczywiście musimy zwracać się do osoby roztropne i dobrze oceniające sytuację i dobrze analizujące sytuację muszą zwracać uwagę na te wszystkie problemy, które czekają nas w przyszłych i następnych latach, ale jesteśmy też ludźmi nadziei i miejmy nadzieję, że przede wszystkim ustąpi ta pandemia, która jest już bardzo, bardzo uciążliwa z wielu względów, ale i że też ten nowy 2021 rok będzie po prostu dla nas wszystkich zdecydowanie lepszy. Tobie tego rzeczywiście Państwu bardzo, bardzo serdecznie i z całego serca życzę.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panią minister Beatą Kempą, wiceprezesem Solidarnej Polski, posłem do Parlamentu Europejskiego.